Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchających o tej porze Radia Maryja, i młodych, i starszych, i wszystkich, którzy w piątkowy wieczór, w piątkową noc są z nami. Niektórzy już zmierzają na święta do swoich rodzin. Bardzo gorąco wszystkich pozdrawiamy i życzymy szczęśliwej podróży. A witając ten nowy dzień, zacznijmy go znacząc się znakiem krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzisiejszy dzień, 21 dzień grudnia, po trzeciej niedzieli Adwentu, coraz bliżej świąt Bożego Narodzenia. Słońce wzejdzie o 7:52, zajdzie o 15:46. Krótki dzień, ale warto go dobrze przeżyć. Dziś wspomnienie świętego Jana Winencjusza, arcybiskupa benedyktyna, założył w Piemoncie kolonię eremicką, która dała początek słynnemu opactwu San Michele, przepraszam, to 22 oczywiście sobota, świętego Iskriona z Egiptu, był męczennikiem, zginął w czasie panowania cesarza Decjusza na skutek samosądu swego chlebodawcy, który zażądał złożenia ofiary bożkom. I świętej Franciszki Ksawery Cabrini z Chicago, urodziła się w 1850 roku we Włoszech, po studiach pracowała jako nauczycielka w Widardo. Wtedy dojrzało w niej powołanie zakonne, ale z powodu słabego zdrowia nie została przyjęta. W 1880 roku z 7 przyjaciółkami sama założyła zgromadzenie misjonarek Najświętszego Serca Jezusowego. Dewizą zakonu było praca wśród wiernych i niewiernych dla zbawienia dusz nieśmiertelnych. Początkowo wzrastało ono powoli. W 1887 roku otworzyła dom w Rzymie i przed ołtarzem świętego Franciszka Ksawerego złożyła ślub udania się na wschód. Potem zetknęła się z biskupem Placencji, z Calabrinim, a ten wskazał jej inne pole działalności. Mówił o losie włoskich emigrantów za oceanem, stąd też na prośbę biskupa z Nowego Jorku o pomoc w duszpasterstwie wśród emigrantów włoskich siostry udały się do Stanów Zjednoczonych, pracowały w oratoriach świątecznych i w katechizacji, szkolnictwie parafialnym, posługiwały chorym. Za oceanem założyła wiele nowych domów, samo zaś zgromadzenie uzyskało w 1907 roku aprobatę Stolicy Apostolskiej. Franciszka przekazała mu duchowość ignacjańską, równocześnie wyryła jednak na nim rysy swej własnej osobowości przenikniętej duchem wiary i gotowością misjonarską. Wkrótce powstały nowe domy w Chinach i Afryce. Założycielka zmarła w 1917 roku w Chicago. Beatyfikował ją w 1938 roku Pius XI, kanonizował w 1946 Pius XII. Została ogłoszona patronką emigrantów, a Komitet Amerykańskiej Emigracji i Włoskiej nadał jej tytuł Włoskiej Emigrantki Wieku. Świętego Zenona, żołnierz rzymski, torturowany i ścięty za czasów Dioklecjana, ponieważ publicznie nazwał go bałwochwalcą. I błogosławiony Judyty z Moguncji, córka grafa von Spauheima, w 1106 roku założyła klasztor o charakterze życia pustelniczego. Jej następczynią była słynna Hildegarda z Bingen. Zmarła w 1136 roku. Dziś imieniny Flawiana i Gryzeldy wszystkim solenizantom i wszystkim, dla których ten dzień sobotni jest ważny, dzień rocznicowy. Składamy serdeczne życzenia i oczywiście dołączamy do tych życzeń i pozdrowień osoby naszych dobroczyńców i ofiarodawców. Są to m.in. następujące osoby: z Ciechanowa pan Jerzy Zygnerski, ofiarodawcy z biura Radia Maryja przy parafii św. Piotra i Pawła w Ciechocinku, z Cieszkowa państwo Władysława i Tadeusz Budzyna, z Cieszyna pani Małgorzata Buczeń, ksiądz Henryk Satława, z Czarkowa pan Grzegorz Fischer, z Czarnej Białostockiej pani Romualda Poniatowicz, z Czarnej Wody pani Ernesta Szturmowska, z miejscowości Czarnowąsy pan Ryszard Skrzydeł, z Czeladzi państwo Iwona i Zbigniew Kowalik, a także państwo Helena i Stefan Kustrzyńscy Kobus, z Czernicy Włocławskiej pani Katarzyna Cenkar, z Czernichowa pani Wiktoria Kosek, z Czerwionki Leszczyn państwo Kornelia i Zenon Piureccy, z Człuchowa państwo Cecylia i Alfons Ochne Sorge, z Częstochowy państwo Lidia i Mirosław Mackiewicz, z Dopiewa państwo Teresa i Jerzy Sędziccy oraz z Dołchobyczowa pani Irena Kwiatkowska. Wszystkim z całego serca dziękujemy i dla solenizantów, i dla ofiarodawców ta pieśń.
Jak ulewny deszcz po suchym dniu, jak burzy dźwięk po ciszy snu, tak Zbawiciel, Dawca życia przyjdzie wnet. Jak błysk na niebie w czarną noc, jak słońca wstanie rankiem wciąż, tak Stworzyciel, Odkupiciel pojawi się.
Jak zwykle opowiadanie na dobranoc, zbliżające się święta Bożego Narodzenia już bardzo nas nastrajają do myślenia o tajemnicy przyjścia na świat naszego Pana Jezusa i dlatego proponuję takie opowiadanie Bożonarodzeniowy Dar. Czerwona tarcza słońca coraz szybciej chyliła się ku zachodowi. Ostatnie długie promienie przetykały łagodnie czuby najwyższych sosen, wzniecając kręgi iskier w napotkanych pojedynczych płatkach śniegu. Dobiegał końca kolejny mroźny grudniowy dzień. Na skraju niewielkiej świerkowej polany tkwił nieruchomo samotny człowiek. Zamyślonym wzrokiem błądził po obsypanych świeżym, śnieżnym pierzem drzewach, jak gdyby czegoś jeszcze poszukiwał. Tuż za nim, na starych drewnianych saneczkach, leżała ścięta przeszło godzinę temu mała choinka na święta. Nic nie mąciło przedwieczornej ciszy, nawet urwis wiatr z rzadka tylko potrącał tę czy inną gałązkę. Najwyższy czas wracać już do domu, pomyślał samotny człowiek. Było już naprawdę późno. Zdecydował się nie wracać tą samą drogą co zawsze, tylko wybrał mniej wygodny skrót przez sosnowy zagajnik. Dokuczało mu zmęczenie i niewiele go obchodziły pierwsze płatki śniegu, które niebawem poczęły wirować w powietrzu. Odetchnął za to z ulgą, kiedy doleciało go znajome naszczekiwanie psów, a później zamajaczyły tuż przed nim niczym wielkie śnieżne grzyby, wtulone w grudniową noc domki rodzinnej wioski. W każdym z nich paliło się światło, rozlegały się krzyki zachwyconych dzieci, raz nawet poczuł zapach przyrządzanej świątecznej ryby. Tylko ostatni domek mocno odróżniał się od pozostałych. Nienaturalnie cichy, mroczny, jakiś nieswój. Nawet dróżkę prowadzącą do drzwi zdążył przysypać świeży śnieg. Był to jego dom. Dom przyjaciel, ale również niemy świadek bolesnych wydarzeń. 2 lata wcześniej przetoczyła się przez wioskę epidemia szkarlatyny. Bezlitosna choroba, drwiąc z wysiłków lekarzy, wyciągała drapieżne ręce po coraz to nowe ofiary. Zanim została pokonana, wielu ludzi nadszarpnęła zdrowie. Wielu ludziom nadszarpnęła zdrowie. W domu leśniczego poczyniła największe spustoszenie. Najpierw straciła życie córka, a w parę dni później również młoda żona leśniczego. Usłużny i miły do tej pory człowiek zmienił się w samotnika o ponurym spojrzeniu. Ludzie zaczęli się go bać. Prawie nikt go nie odwiedzał, zresztą on sam wolał całe dnie przesiadywać w lesie, gdzie spędził też pierwsze święta po stracie rodziny. Upływający czas łagodził stopniowo ból, tęsknoty za najbliższymi. Młody leśniczy stał się spokojniejszy i przestał stronić od ludzi. Nadal jednak częstym gościem na jego twarzy był bezbrzeżny smutek, zwłaszcza kiedy widział inne rodziny, szczęśliwe, rozbrzmiewające hałasem dziecięcych zabaw. On był sam. I to najbardziej go gryzło. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze. Doleciał go w pewnej chwili donośny śpiew kolędy z domu sąsiada piekarza. Tak, to prawda, pomyślał leśniczy, ja też mam powstać i nie dać się zwyciężyć rozpaczy, chociaż straciłem najbliższe mi istoty. Może i dla mnie zajaśnieje dziś szczęśliwa gwiazda. Pracy w domu czekało go mnóstwo. Najpierw narąbał drew i rozpalił w piecu, gdyż w całym mieszkaniu było bardzo chłodno. Potem wziął się za sprzątanie. Wytrzepał stary chodnik, pozamiatał, poodkurzał. Przy ubieraniu choinki poczuł się nagle dziwnie radosny. Po raz pierwszy w ciągu tych ostatnich ponurych lat. Przyrządzając kolację w małej kuchence, z wdzięcznością wspominał żonę, która, wykazując dużo cierpliwości, nauczyła go gotowania kilku potraw. Myślał też o niespełna siedmioletniej córeczce, często śpiewającej mu wesołe piosenki. Którąś z tych piosenek zapamiętał dość dobrze i nawet polubił. Nakrywając teraz do stołu, mruczał dziecięcą kolędę, z rzadka tylko fałszując. Tuż przed posiłkiem wyszedł na chwilę z domu. Lubił takie krótkie wieczorne spacery. Pod nogami chrzęścił świeży dywan ze śniegu. Wiatr ustał zupełnie i tylko niebo nad głową iskrzyło się coraz nowymi gwiazdami. Wieczorną ciszę przerywały jedynie radosne okrzyki dzieci świą sąsiadów. Trójka chłopców wybiegła na dwór, by ulepić przed domem bałwana ze świeżego śniegu. Po skończeniu zabawy, zmęczeni, ale szczęśliwi chłopcy pobiegli do domu cieszyć się z otrzymanych świątecznych prezentów. Wróciwszy do mieszkania, leśniczy bardziej wyczuł, niż spostrzegł jakąś zmianę. Podejrzliwie obejrzał wszystkie kąty. Wszędzie panował porządek, tylko że ktoś niepostrzeżenie odwiedził jego mieszkanie i potrącił choinkę. Dolna gałąź drzewka kołysała się jeszcze, przyozdobiona wielkim sercem z piernika. — Kto go tu powiesił? — zdziwił się leśniczy, podchodząc bliżej. Delikatnie wziął piernik do ręki. — Oby twoje serce było wielkie. Błysnął lukrowy napis na boku czekoladowego serduszka. Ze wzruszeniem mężczyzna wypuścił piernik z dłoni. To na pewno dzieci piekarza go przyniosły, domyślił się wreszcie. Kochane dzieciaki, pamiętały o mnie. Zasiadł do kolacji, dopiero w tym momencie poczuł, jak bardzo był zmęczony i głodny. Barszcz z grzybami, chociaż może nie najlepiej przyrządzony, smakował mu jak rzadko kiedy. Równie szybko zniknęła z talerza ryba w galarecie. Kiedy rozpoczął deser, usłyszał pukanie do drzwi. Właściwie nie było to pukanie, tylko jedno dość silne uderzenie w drzwi. Co się tam dzieje? Czyżby wiatr na nowo rozpoczął swoje nocne harce, pomyślał? Nie. Tym razem to nie może być wiatr. Dłuższą chwilę nasłuchiwał, ale hałas nie powtórzył się więcej. Nie mogąc dłużej powstrzymywać ciekawości, szarpnął za klamkę i gwałtownie otworzył drzwi. Zamiast wybuchnąć złością, ze zdziwienia aż otworzył usta. Na progu siedziała drobna, wynędzniała postać. Podarte, przyprószone śniegiem stare ubranie nie stanowiło wystarczającego zabezpieczenia przed kłującym zimnem, czego najlepszym dowodem był głośny kaszel dziecka. Leśniczy nie tracił czasu. Zabrał niespodziewanego przybysza do środka, ściągnął zeń podarte ubranie, polecił ogrzać się przy piecu. Dziewięcioletnia, może wystraszona dziewczynka, z przyjemnością przytuliła się do ciepłego kaflowego pieca. Po dwóch kubkach gorącej herbaty zaczęła trochę nabierać rumieńców, nadal jednak kaszlała. Chciwie pochłonęła podaną jej resztę barszczu. Kiedy postawił przed nią dopiero co odgrzane drugie danie, spojrzała na niego z wdzięcznością, choć nieśmiało, i zabrała się do jedzenia. Leśniczy czuł się tak onieśmielony, że nie bardzo wiedział, jak zacząć rozmowę. W pewnym momencie jego wzrok padł na czekoladowe serduszko wiszące teraz spokojnie na gałęzi choinki. Podszedł do drzewka, zerwał piernik i przyniósł go dziecku. W oczach dziewczynki błysnęła prawdziwa radość. Wbiła zęby w piernik i delektowała się każdym jego kęsem. — Dziękuję — wykrztusiła między jednym a drugim kęsem. — Kiedy jeszcze miałam mamę, marzyłam o takich piernikach, ale mama była biedna. Nie zamierzał pytać o nic więcej. Najprawdopodobniej matka dziewczynki wędrowała od wioski do wioski i najmowała się do każdej domowej pracy, prania, sprzątania. Co się właściwie stało z tą biedną kobietą i w jaki sposób jej córka trafiła do domu leśniczego? Odpowiedź na to pytanie leśniczy uznał za sprawę mało ważną. Być może dziewczynka sama kiedyś o tym opowie, jak nabierze więcej sił i ochoty. — Czy upieczesz mi jeszcze takie serduszko? — zapytało dziecko już śmielszym głosem. — Jeśli zostaniesz, upiekę ci całe mnóstwo czekoladowych serduszek — obiecał. Jakiś czas siedzieli jeszcze przy piecu. Później, kiedy dziewczynka zaczęła się robić senna, przeniósł ją na łóżko w sypialni, dokładnie okrył grubą kołdrą i sam też położył się spać. Kaszel minął i dziecko zapadło w zdrowy, głęboki sen. Przed zaśnięciem leśniczy jeszcze chwilę się modlił. Wspominał zmarłą żonę i córeczkę, dwa ponuro przeżyte lata i to, że dano mu było w dniu dzisiejszym wyzwolić się z ciemnej nocy duchowego załamania. Wspominał i dziękował, a jego anioł stróż z radością przedkładał tę modlitwę u tronu Najwyższego. Boże, najbardziej Ci dziękuję, że znowu zesłałeś mi kogoś, kogo mogę kochać. Wyszeptał na zakończenie leśniczy, po czym mocniej przytulił dziecko do siebie, jakby w obawie, że ten świeżo zdobyty skarb odpłynie w nieznaną dal wraz z pierwszym oddechem nowego, bożonarodzeniowego poranka.
Nie troszcie się zbytnio o swe życie, o to, co macie jeść, co macie pić, ani o swoje ciało, czym przyodziać je, tak mówi Pan. Przypatrzcie się ptakom w powietrzu, nie pracują, nie przędą ani żną. Ojciec zaś niebieski wciąż je żywi, któż ważniejszy jest ode czy wy. Gdzie jest twój skarb, tam i serce jest twe, szukaj królestwa, wszystko na Pan. Ojciec niebieski o potrzebach tych wie, jemu zaufaj, nie zawiedziesz. Was przy całej swojej trosce doda choć chwilę do swych dni. Nie troszcie się więc, co będzie jutro, dosyć ma ten dzień biedy swej. Przypatrzcie się liliom na polu, jeśli je tak pięknie stworzył Bóg, tym bardziej da wszystko, co potrzeba, tym, za których Syn życie da. Gdzie jest twój skarb, tam i serce jest twe, szukaj królestwa, wszystko da Pan. Ojciec niebieski o potrzebach twych wie, jemu zaufaj, nie zawiedziesz. Nie gromadź sobie skarbów na ziemi, z lękiem nie zbieraj, aby żyć. Rozdaj braciom wszystko, co posiadasz, dawaj serca, nie zabraknie ci. Co ważniejsze jest, dać wiele czy dać wszystko, najpierw daj serce, spotkaj się. Jeśli mu zaufasz, Bóg zaradzi, pod Panem jest, nic nie wymknie się. Jednego brakuje ci, chcę, abyś wolny był, uczyń to z ufnością, za mną chodź. Jednego brakuje ci, chcę, abyś wolny był, uczyń to z ufnością, za mną chodź.
Drodzy Państwo, co pewien czas powraca na naszej antenie temat pana profesora Antoniego Jarosza, byłego rektora Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu. Dzisiaj pragnę tej nocy przywitać pośród nas pana Eugeniusza Koprowskiego, który jest takim, no można by powiedzieć, opiekunem pana profesora Antoniego Jarosza i bardzo jego sprawą się zainteresował. Uczestniczy także w sprawach związanych z toczącymi się różnymi postępowaniami przeciwko panu profesorowi i jest bardzo dobrze poinformowany o tych aktualnościach. A ponieważ regularnie na antenie Radia Maryja przekazujemy państwu te informacje, bardzo się cieszę, że dzisiaj pan Eugeniusz zgodził się, żeby na żywo do państwa o tych sprawach powiedzieć, zwłaszcza, że są nowe wiadomości. Bardzo serdecznie witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzisiaj odbyła się kolejna sprawa w sprawie pana Jarosza w Jarosławiu. Sąd zebrał się i obradował nad wznowieniem postępowania już zakończonego, jak państwo pamiętają, w 14 sierpnia, gdyż pan profesor został pomówiony o to, że przywłaszczył sobie dobra uczelni w wysokości około 230 tysięcy złotych. O co tu chodziło? Przypomnijmy. Pan profesor otrzymywał bardzo niskie wynagrodzenie za swoją pracę, prawie 3,5-krotnie, może czasami w stosunku do niektórych płac i 5-krotnie niższe od innych rektorów uczelni na poziomie 2800 zł, kiedy jego pracownicy zarabiali często wielokrotnie więcej. I wtedy, pracując po 16-18 godzin na dobę, bo jak pamiętamy państwo, już to informowałem o tym, pan rektor nie tylko wykonywał obowiązki rektora, profesora, wychowawcy, ale także często do późnych godzin nocnych. Tak dzisiaj mi też w Jarosławiu ludzie mówili. Brał grupę studentów i grodził 40-hektarowe swoje obiekty, murował, remontował budynki. Jednym słowem był niemalże całą dobę związany z tą wielką uczelnią, której naprawdę autentycznie służył. I wtedy za to wynagrodzenie, dodatkową pracę, tytańską pracę, Senat postanowił wynagrodzić pana profesora. Przyznał mu w ciągu 7 lat właśnie te owe 230 tysięcy brutto, z tego trzeba odjąć jeszcze ZUS, podatek na fundusz płac. To jest, wychodzi, że miesięcznie pan profesor więcej zarabiał od ponad te 2800 zł, 1000-1500 zł, czasami w niektórych miesiącach w zależności od nagrody, wysokości nagrody było to 2000 zł. To było minimalnym zadośćuczynieniem za tą ogromną tytańską pracę i za tą krzywdę, którą wyrządzono panu profesorowi, gdyż go dyskryminowano wśród innych rektorów także z wynagrodzeniem. Przypomnijmy jeszcze radiosłuchaczom o tym ostatnim incydencie. 25 listopada w godzinach nocnych 6 osób podających się za funkcjonariuszy policji z Krakowa po rozwierceniu i wyłamaniu zamku, czyli wtargnęła do mieszkania profesora Jarosza przy ulicy Rejtana w Rzeszowie i tam dokonano jakiejś takiej brutalnej napaści z użyciem przemocy naruszającej dobra osobiste rektora. Stąd wtedy nocą próbowano go przewieźć do Krakowa, zasłab, udzielano pomocy lekarskiej. Lekarz dyżurny wydał zgodę na przewiezienie pana profesora do Rzeszowa. Jak się okazało, nie wytrzymywał tej drogi. Potrzebna była hospitalizacja w Tarnowie. To świadczyło o bardzo złym stanie zdrowia pana profesora. Stamtąd karetką już przy pomocy lekarzy został dowieziony do Krakowa. I mimo tak ciężkiego stanu zdrowia, o czym ta podróż przekonuje, pan profesor został przez półtorej doby trzymany tam bez jedzenia, bez picia, bez lekarstw. nad tymi różnymi czynnościami procesowymi, przesłaniami. Około godziny 19 wieczorem już 26, przypomnijmy 25 w noc, około 21 rozpoczęto tą całą operację nad profesorem. Wtedy o północy prawie dopiero się zakończył sąd doraźny i poinformowano około północy pana profesora o skazaniu go na 3 miesiące aresztu. Przyczyny aresztowania. Nie wpłacił w maju bieżącego roku 30 tysięcy kaucji, nie oddał pani prokurator paszportu, nie poddał się dozorowi policji, nie podejmował wezwań i nie poddał się czynnościom procesowym na wezwania prokuratury i sądu. Pan mecenas Eugeniusz Świtoń, adwokat pana profesora z Krakowa, już pół roku oczekuje od pani prokurator na pisemne zarzuty podstawowe i dostęp do akt sprawy, bo ta wiedza była niezbędna, żeby podejrzany Antoni Jarusz mógł skutecznie uzasadnić odmowę wniesienia 30 tysięcy złotych kaucji. W dniu 10 maja bieżącego roku trzy wymienione w nagłówku stowarzyszenia, przypominam, tutaj chodzi o stowarzyszenie Parlament Ekologiczno-Rolny, także Świętokrzyski KOS oraz Stowarzyszenie Ruch Obrony Polski z Rzeszowa postanowiły udzielić rekomendacji panu profesorowi, żeby zamiast tych 30 tysięcy złotych przyjąć nasze poręczenie. Do tej pory organizacje nie otrzymały żadnej odpowiedzi ze strony prokuratury, sądu, także pan profesor nie otrzymał takiej odpowiedzi i ku zdumieniu wszystkich został zaskoczony tym aresztem, choć oczekiwał na podstawowe zarzuty i oczekiwał na decyzję w sprawie, jak już wspomniałem, dotyczące tych odpowiedzi na poręczenie społecznych organizacji. Niestety pani prokurator i sąd uznali, że tego typu uzupełniające przewinienia, jak że pan profesor wydał 5 tytułów Gazetki Niezależnej, że pan profesor wydał raz na 194, raz 177 zł na płótno, na sztalugi dla studentów, że pan profesor wykonał banery reklamowe dla uczelni, że pan profesor za emisję spotów reklamujących Wyższą Szkołę w Katolickim Radiu Rzeszów, że pan profesor 500 zł dopłacił do wycieczki, że jedna z osób zeznała, że dwie delegacje jakieś służbowe poświęciła na kampanię wyborczą pana profesora. To były przyczyny wystarczające do tego, żeby tak drastyczną karę zastosować, 30 tysięcy grzywny jako kaucji, przepraszam, nie grzywny, tylko kaucji, a gdy nie miał z czego spłacić tej kaucji, pana profesora postanowiono aresztować. I dotąd przebywa w areszcie. Powróćmy jednak do tego, co się stało dzisiaj. Jak pamiętamy, 14 września sąd okręgowy w Tarnobrzegu rozpatrzył pozytywnie kolejne odwołanie pana profesora od kary, którą mu przyznał sąd w Jarosławiu. To była dotkliwa kara pozbawienia wolności i dotkliwa kara finansowa. Wszystkie te zarzuty postawione panu profesorowi zostały przez sąd uchylone. I wtedy sąd zdecydował, że już kolejny raz będzie tą sprawę rozpatrywał inny sąd niż sąd jarosławski. Nie wiem, co się stało, jakie okoliczności spowodowały, że pan profesor, gdy usłyszał ten wyrok już ogłoszony, to uzasadnienie z wyrokiem korzystne dla siebie, Ja byłem wtedy też na sali wraz z grupą protestujących ludzi, przedstawicieli różnych organizacji, w tym Samoobrony, Parlamentu Ekologiczno-Rolnego. Byliśmy na sali obecni i słyszeliśmy na własne oczy, że to będzie inny sąd rozmawiał. Dzisiaj rozpatrywał. Dzisiaj ku zdumieniu wszystkich miał to rozpatrywać sąd kolejny raz w Jarosławiu. Zorganizowaliśmy protest, także i dzisiaj. Przyjechali przedstawiciele z różnych środowisk, w tym wymienionych organizacji. Jednak nie był to tradycyjny protest, w ostatniej chwili go odwołałem, wchodząc w jakiś kompromis z sądem, znaczy on pokazując jakiś gest dobrej woli, że nie będzie to protest taki, jaki w szerokim zakresie, jak żeśmy planowali, taki się odbędzie w Warszawie, a my dzisiaj będziemy tylko obecni na tej sali większą grupą i będziemy domagać się przeniesienia tej sprawy do innego miasta poza okręg działania sądów w Jarosławiu i w całym przemyskim tym okręgu. Przypomnę, że poprzedziliśmy to ogromną kampanią taką informacyjną w tej sprawie. Skierowaliśmy do Radia Maria i do dziesiątek innych mediów informacje o tym proteście. Przekazaliśmy takie swoistego rodzaju artykuły czy felietony opisujące całe to zdarzenie różnym mediom, także sądowi, także prezydentowi miasta Jarosławia. To jakoś odbiło się szerokim echem wśród społeczności, bo zbieraliśmy tam podpisy i ludzie, którzy podchodzili pod protestem w Jarosławiu, ludzie, którzy podchodzili do nas, mówili, przypominali sobie te ogromne zasługi pana profesora. Z jakimś takim po raz pierwszy spotkałem się z zainteresowaniem powszechnej opinii jarosławskiej. Dlatego dziękuję wam, mieszkańcy Jarosławia, że dzisiaj byliście raz z profesorem, że byliście i składaliście te podpisy pod sądem tym ludziom, którzy przyjechali z różnych zakątków Polski, by tam zbierać i wspierać profesora. I dziękuję także sądowi, który w końcu uwzględnił nasze atuty i te postulaty i naszą tą troskę o walkę, o życie i zdrowie pana profesora. Podkreślmy, śmiertelnie zagrożone życie i zdrowie pana profesora. I dzisiaj sąd ku naszemu zdumieniu odstąpił od tego zamysłu ukarania i prowadzenia tego postępowania karnego w Jarosławiu. Obiecał swoim decyzją, że sprawę przekaże Sądowi Najwyższemu. Sąd Najwyższy otrzyma wniosek o przekazanie sprawy poza obręb działania Sądu Jarosławskiego. Sugerowano, czy tutaj w podtekście, że to może być Kraków. Myśmy sugerowali, że to była Warszawa. Ostatecznie rozstrzygnie o tym Sąd Najwyższy. To jest kolejne światełko dobrej nadziei, zielone światło w tej sprawie, gdyż kolejny raz sąd spełnia to, co powinien spełnić. Daje szansę wymiarowi sprawiedliwości, a także i profesorowi, żeby ta sprawa mogła być rozpatrzona w miarę obiektywnie, żeby ta sprawa nie budziła tyle sensacji, tyle różnego rodzaju wątpliwości, bo mamy nadzieję, że sąd niezależny na innym terytorium rozpatrzy ją obiektywnie i podobnie jak sąd w Tarnobrzegu odstąpi od wymierzenia kary, gdyż w tej sprawie profesor na pewno jest w naszym przekonaniu, w moim przekonaniu i przekonaniu opinii publicznej, która dzisiaj była z nami na sali, w przekonaniu do wszystkich organizacji społecznych, profesor Antoni Jarosz jest niewinny zarzucanych mu czynów. nagroda, którą otrzymał, nie jest karą. Nagrodę tę przyznał mu prawowity, najwyższy organ władzy na uczelni Senat. Nagroda ta mu się należała za wyjątkowo jego pracowitość, za wybitne osiągnięcia, za dokonania, których nie mogą się wstydzić Jarosławianie i dzisiaj to oni zrozumieli, bo piękny obiekt, 34 budynki, 26 wyposażonych, nowoczesny, najnowszej generacji sprzęt, 26 budynków, w tym 3 akademiki na ponad 3000 osób. Ale coś się jeszcze stało. Była ta uczelnia, nie tylko skrzywdziła człowieka. Ludzie, którzy źle życzyli panu profesorowi, nie tylko skrzywdzili jarosławską uczelnię i profesora, ale skrzywdzili społeczność ziemi w Jarosławiu. Tam miała być piękna, wspaniała, nowoczesna akademia polsko-ukraińsko-słowacka. Tam miało się uczyć 30 tysięcy dzieci, młodzieży polskiej z różnych zakątków Europy Wschodniej i tej części południowo-wschodniej Polski. Tam najbiedniejsza młodzież miała uzyskiwać za przysłowiową złotówkę dyplomy ukończenia studiów wyższych, bo miał ambicje ten wielki człowiek, pan rektor Jarosz, stworzyć radiowo-telewizyjną szkołę, która by po wybudowaniu odpowiednich przekaźników, także z udziałem Radia Maryja, mogła na terenie tej części Europy i dalekiego, tutaj myślimy o Ukrainie, o Białorusi i południowej części, mogłaby tam studiować młodzież, już nie przyjeżdżając tak jak do tej pory codziennie na zajęcia, tylko gdzieś z jakiegoś zakątku tej części Europy mogłaby przy pomocy telewizora czy przy udziale radia studiować, słuchać wykładów i przyjeżdżać tylko na egzamin. To zostało zmarnowane. Odebrano tą nadzieję i szansę polskiej młodzieży, tej, która już tak wielokrotnie została doświadczona przez los, bo nie jest jej winą, że po wojnie tak wielka część terytorium Polski pozostała na ziemiach wschodnich. Ta młodzież tam została. Miała szansę przyjeżdżać do Jarosławia. Tą szansę jej odebrano. I jeszcze coś bardziej ponurego. Tą szansę takiemu wielkiemu budowniczemu, jakim był pan i jest pan profesor Jarosz, także odbiera się poprzez nastawanie na jego życie i zdrowie. Ten człowiek jest bardzo ciężko chory. Ten człowiek pozostaje bez leków, bez środków takich, które by go leczyły, są niezbędne. Bez opieki należytej lekarskiej, gdyż kontrola, którą sprawuje służba lekarska więzienna, jest daleko niewystarczająca, żeby ten człowiek mógł żyć z nadzieją, że będzie zdrowiał. Ten człowiek jest chory i przez wielu specjalistów, biegłych, został niedopuszczany do uczestnictwa w postępowaniu karnym, nawet w warunkach szpitala więziennego. Tak orzekli biegli specjaliści, nie kupieni po prostu za przysłowiową masło czy jakieś pieniądze, tylko biegli, którym zlecił sąd w Tarnobrzegu, w Krośnie i inne sądy zleciły takie wydanie opinii lekarskiej. Tacy niezależni biegli sądowi na zlecenie sądu wydali opinię. Lekarze wszyscy, troszcząc się o jego zdrowie, zabraniają mu pobytu w tym areszcie i zabraniają mu jakichkolwiek stresów. Pani prokurator i sąd, którzy stanęli w obliczu nowego wyzwania, sięgnęli do drastycznych środków graniczących ze zbrodnią polegającą na łącznym naruszeniu artykułu 160 kodeksu karnego, 162 paragraf 1 kodeksu karnego, artykułu 231 paragraf 1 kodeksu karnego, artykułu 235 kodeksu karnego, artykułu 245 kodeksu karnego, artykułu 247 paragraf 1, 3 kodeksu karnego i artykułu 17 paragraf 171 paragraf 1 kodeksu karnego. Aż tyle artykułów dopatrzyłem się naruszenia kodeksu karnego przez sąd i przez panią prokurator. Nie pozwólmy, aby bezduszni, libertyni, nieuczciwi funkcjonariusze państwowi pozbawieni niezbędnych kwalifikacji moralnych, religijnych i zawodowych bezkarnie mordowali i wciąż niszczyli polskich patriotów. To jest zbrodnia testowana i zaplanowana przez masońsko-libertyńskie moce zła. Jej wykonawcy liczą na bezkarność, bo są chronieni przez polskie międzynarodowe ośrodki władzy. Ale polski naród z Bożą pomocą znajdzie w sobie dość siły i mocy do przeciwstawienia się mocom zła i wkrótce polski naród pozna kolejne imiona i nazwiska swoich zdrajców i zbrodniarzy oraz ich przykładowo surowo ukaże. Aby i ta zbrodnia nie stała się wyrzutem Twojego sumienia i wstydliwym tabu całego polskiego narodu. Każda Polka i każdy Polak, w którym tkwi choć odrobina przyzwoitości, musi sam w sobie znaleźć sposób, aby skutecznie przeciwstawić się tej zbrodni, by wyeliminować z życia społeczno-zawodowego i państwowego wszystkich pospolitych zbrodniarzy. Nimi są także wszyscy ci, co tylko w ciągu minionych 6 miesięcy aż 8 razy dotkliwie pobili pana profesora Jarosza i ci, którzy kolejny raz zagrażają jego zdrowiu i życiu, bo kolejny raz umieścili ciężko chorego człowieka bez udowodnienia winy i skazującego wyroku w krakowskim areszcie. Póki co na 3 miesiące. Przypomnijmy. Od września 2005 roku do 2006 roku pan profesor spędził także niewinnie aż 11 miesięcy. Także bez wyroku. Dotąd sądy okręgowe uchyliły wszystkie wyroki karne w Jarosławiu i udzieliły temu sądowi wotum nieufności, kierując sprawę do ponownego rozpatrzenia innemu sądowi. Podstawowe zarzuty profesorowi Jaroszowi na piśmie nigdy nie zostały wręczone. Choć się na takie zarzuty pani prokurator w postanowieniu 6DS15/07 z dnia 2 maja powołuje. Od pół roku bezskutecznie adwokat pana profesora Antoniego Jarosza oczekuje na zarzuty podstawowe, których nikt z uprawnionych do tego nie zna, bo pewnie ich nie ma. Ale na podstawie tych nieujawnionych lub nieistniejących zarzutów pani prokurator w swoim postanowieniu z dnia 2 maja zażądała od profesora 30 tysięcy kaucji, oddania paszportu i do dyspozycji pani prokurator i poddania się raz na tydzień dozorowi policji. W następnym felietonie wykaże, że pani prokurator tak naprawdę nie o kaucję pieniężną chodziło. Powiedziała, że profesor dr habilitowany Antoni Jarosz nie ma pieniędzy na wpłacenie kaucji. Chciała aresztować rektora i tylko czekała na sprzyjające temu zamiarowi okoliczności, bo bezduszni libertyni i lewicowi zdrajcy polskiego narodu wydali wyrok śmierci na profesora Jarosza bez osądzenia winy. Pani prokurator jest tylko wykonawcą tego wyroku i usiłuje to uczynić, pozorując wykonywanie prawa. Pani prokurator w majestacie polskiego prawa dopuszcza się zbrodni polegającej na usiłowaniu doprowadzenia do śmierci poprzez stworzenie śmiertelnego zagrożenia dla życia i zdrowia profesora Jarosza. W celu ukrycia tej zbrodni chorego człowieka pozbawiono niezbędnych leków i specjalistycznego leczenia oraz umieszczono w areszcie śledczym w Krakowie. Zwracamy się do prokuratora nadrzędnego nad panią prokurator Agatą Chmielarczyk-Skibo. Zwracamy się do Sądu Karnego Odwoławczego Okręgowego w Krakowie, odpowiedzialnych za życie i zdrowie pana profesora Antoniego Jarosza, z prośbą o natychmiastowe zawieszenie i uchylenie wyroku 6DS15/07/F z dnia 26 listopada, a także wnosimy o zaprzestanie prześladowania i nękania profesora rektora procedurami procesowymi wywołującymi rozstroje zdrowia, bo one zagrażają zdrowiu i życiu byłego rektora i są zbrodnią w rozumieniu wyżej wymienionych, już tutaj przedstawionych Państwu artykułów, a także zgodnie z artykułem 160 paragraf 2 kodeksu karnego. Nasz protest jest dramatyczną walką o zagrożone zdrowie i życie profesora Antoniego Jarosza. Dlatego zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli i prawego sumienia oraz mediów, zwłaszcza katolickich i polskich gazet oraz czasopis. Zwracamy się do polskich międzynarodowych instytucji oraz organizacji humanitarnych o pilną interwencję i pomoc, o pisemne poparcie tego protestu w obronie śmiertelnie zagrożonego zdrowia i życia pana profesora Jarosza. Prosimy o opublikowanie tej informacji, rozpowszechnianie i zbieranie podpisów poparcia. Pełny tekst protestu wraz z drukiem wzorcowym do zbierania podpisów oraz potwierdzenie z dnia 3 grudnia przyjęcia skargi przez Rzecznika Praw Obywatelskich publikujemy na stronie Parlamentu Ekologiczno-Rolnego. Przypominam www.prp.republika.pl. Powtarzam www.prp.republika.pl. Publikujemy to także na stronie internetowej Stowarzyszenia Obrony i Rozwoju Polski z Rzeszowa www.soirp.iap.pl. Aby w Polsce prawo znaczyło prawo, a sprawiedliwość, sprawiedliwość, należy podjąć ten protest. Zaufać Bogu, Najświętszej Maryi Dziewicy i jej bohaterskiemu, wielkiemu Radiu Maria. I trzeba o to walczyć, aby Polska była Polską. I należy uczynić wszystko, co jest niezbędne, aby w Polsce prawo znaczyło prawo przez duże P, a sprawiedliwość, sprawiedliwość przez duże P. Tylko naród zjednoczony w tej walce i świadomy swoich praw i krzywd mu wyrządzonych jest w stanie odnieść w tej walce sukces i satysfakcjonujące zwycięstwo. Dlatego nikt, kto pragnie, aby w jego ojczystym kraju i w jego rodzinie, w jego zakładzie pracy, w miejscu zamieszkania, etc., prawo znaczyło prawo, a sprawiedliwość, sprawiedliwość, nie może obojętnie przypatrywać się wielkiej krzywdzie wyrządzonej profesorowi doktorowi Antoniemu Jaroszowi. Dla libertynów, bezdusznych masonów i lewicowych zdrajców narodu i państwa polskiego jest to poligon doświadczalny i przedpole przed totalną konfrontacją z Kościołem rzymskokatolickim w Polsce, w tym i z Radiem Maryja, oraz jego dziełami budowania świadomości opartej na wartościach rzymskokatolickich i polskich tradycjach narodowych. Nie wiem, czy jeszcze mogę to przydługie kontynuować.
Dość ale długo, panie Juliuszu. Może odłożymy to na inny czas, dobrze?
W odcinku tak, zapraszam, bo przygotowałem tu kilka takich felietoników. Zapraszam drogich radiosłuchaczy na następne. Dziękuję za uwagę. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Dziękuję Radiu Maryja i z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę panu profesorowi, do którego nie mamy w tej chwili innego kontaktu. Być może słucha tam w więzieniu, w areszcie naszej tutaj audycji, zdrowych, pogodnych, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku i pragniemy życzyć mu, aby jak najszybciej powrócił z tego aresztu do nas, tu, do ludzi. Panie premierze, wysłałem do pana list, kilka korespondencji w tej sprawie. Otrzymałem z izby lekarskiej pacjentów odpowiedź, że prokuratura czyli ten organ, na który złożyliśmy skargę w Krakowie, ma odpowiedzieć. Oby jak najszybciej sąd i prokuratura odpowiedziały na to w ten sposób, żeby uwolniły pana profesora i był wśród nas. Życzymy, panie premierze, czy panu nie będzie wstyd, że niewinny człowiek siedzi w więzieniu i gdy pan w czasie wigilijnego stołu będzie obradował z rodziną? Czy wam, drodzy rodacy Polacy, tym także, drodzy Jarosławianie, nie będzie wstyd, gdy niewinny człowiek będzie w areszcie krakowskim siedział, gdy my będziemy zasiadać przy stole wigilijnym? Pomyślmy wtedy o profesorze, pomódlmy się za niego i życzmy mu wszystkiego najlepszego, oby kolejne sądy uniewinniły go. Oby ta wielka gehenna i cierpienie, które ponoć każde cierpienie ma sens i to jakiś sens ma, jak najszybciej przestało być zmorą i wyrokiem śmierci na naszego profesora Jarosza. Radiu Maryja, ojcu, dyrektorowi Maryja, ojcu, dzisiaj rozmawiamy, życzę dużo zdrowia, szczęścia, wielu łask Bożych, obfitości łask Bożych. Niech Bóg ma was w opiece, niech Bóg ma w opiece Radio Maryja. Niech to bohaterskie Radio Maryja służy nam jak najdłużej i tak jak dotąd dzielnie, z wielką odwagą i z wielką rozwagą. Z miłością Boga i Polski. Jak to było dotąd. Szczęść Boże, Ojcu, dziękuję, szczęść serdecznie. Boże wam, drodzy radiosłuchacze. Życzę wam wszystkim radiosłuchaczy obfitości łask Bożych.
Bóg zapłać. Mówił do nas pan Eugeniusz Koprowski. Za chwilę rozmawiamy. 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla południa kraju, dla zagranicy 655-23-33 i 655-23-66. Kierunkowe do Torunia 056.
W każdej z nich inny cel, inna trudność i sens. Czy dojdziemy? A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje. Nie wiesz dokąd i czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy. Nie wiesz, czy ci wystarczy sił. Potykasz się, potem wstajesz lub nie, zależy. Na rozstajach tych dróg może spotkać cię wróg, co nie wierzy. Rozdaje, Bóg map nie rozdaje, nie wiesz dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy. Nie wiesz, czy ci wystarczy sił na wędrowanie, na wędrowanie. Mówię tobie, wiarę miej, w drodze swojej nie ustawaj. Żebyś doszedł, dokąd chcesz. Niech marzenia staną się twoją nocą, twoim dniem, głosem serca, życiu kieruj się. Choć raz mieć podaną. Tymczasem drogi tej znój, niczym ostatni bój w pokutę daną. Boże, ciężka ta droga, czemu siły nie dodasz, nie prowadzisz? Daj mi wiarę i siłę, popatrz, znowu zbłądziłem, cóż poradzić? A ty map nie rozdajesz, ty map nie rozdajesz. Nie wiem dokąd iść. A ty czasu nie mierzysz, ty czasu nie mierzysz. Nie wiem, czy mi wystarczy sił na wędrowanie, na wędrowanie. Mówię tobie, wiarę miej, w drodze swojej nie ustawaj. przeszedł.